Maciej Ignatowski, witam w Motomagazynie, czyli motoryzacyjnej audycji Polskiego Radia Rzeszów. Dzisiaj kilka zaproszeń na imprezy motoryzacyjne w naszym regionie, czyli zlot pojazdów zabytkowych w Ulanowie i speed show w Rzeszowie. Podsumowanie sportowych zmagań naszego czołowego kierowcy rajdowego Adriana Rzeźnika, zwycięzcy 35. Marma rajdu rzeszowskiego, a także garść informacji ze świata motoryzacji. Zapraszam. W ostatni weekend sierpnia w Rzeszowie odbędzie się duża impreza motoryzacyjna, a o szczegółach opowie nasz gość. Gościem w programie jest Adam Motyczyński z firmy Auto Discover. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Organizator kolejnej imprezy, to już chyba po raz czwarty, z tego co pamiętam, Speed Show w Rzeszowie.
Tak, jest to kolejna edycja, już czwarta, także czwarty raz zawitamy w stolicy Podkarpacia w Rzeszowie. Oczywiście w stałym miejscu, to już jest można powiedzieć też stała data, czyli ostatni weekend wakacji.
Tak się wpisało już w kalendarz na stałe, prawda?
Tak, tak, tak. Akurat tak się trafiło i mam nadzieję teraz też tak będzie, że akurat ten ostatni weekend wakacji jest zawsze ładna pogoda. Pierwszą edycję i trzecią był nawet dość spory upał, także liczymy na to, że w ten weekend też będzie piękna pogoda. Oczywiście miejsce jest też stałe, czyli miasteczko Politechniki Rzeszowskiej, dobrze znane wszystkim. To jest teren tak jakby juwenali rzeszowskich, które też są bardzo dobrze znane tutaj.
To miejsce jest dobrze przygotowane, bo tam można oprócz tego, że organizować jakieś na przykład zawody sportowe, a takowe będą, no to całą ekspozycję, bo przecież jest to impreza motoryzacyjna. Zacznijmy od tych konkurencji, czyli zawodów sportowych, jak to nazwałem, no bo na wszystkich fanów motoryzacji czeka konkurencja typu drift.
Tak, będzie drift. Mamy obecnie zgłoszonych 40 drifterów. No, byłoby ich więcej, ale niestety miejsca nie ma na tyle. No, zresztą też chodzi o czas, nie? Że jak będzie tych drifterów więcej, to sobie po prostu mniej by pojeździli, ale 40 załóg to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że od otwarcia do zamknięcia imprezy będą jeździć praktycznie cały czas. Będzie możliwość też wykupienia biletu drift taxi, czyli będzie można też zażyć adrenaliny na fotelu pasażera.
Aha, czyli jeśli ktoś ma ochotę i nie boi się, to może zobaczyć, jak to jest, jak się mistrz za kierownicą driftuje, prawda?
Tak, 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 tak.
Poczuć ten dreszczyk emocji.
Dokładnie, można to poczuć. Z fotela pasażera często te emocje są nawet większe, no bo jak ktoś jest kierowcą, to dobrze wie, że mając kontrolę nad samochodem, a no wiadomo, że nie wszyscy też by pewnie byli w stanie driftować, ale jakby emocje na fotelu pasażera są często jakby dużo nawet większe dla kierowców niż z fotela kierowcy.
Będzie ekspozycja różnej motoryzacji, właściwie to z różnych części świata, jeśli tak mogę to nazwać. No właśnie, bo przygotowaliście tak zwane strefy. Jakie to będą strefy?
Tak, strefa będzie aut amerykańskich, na której będę praktycznie cały dzień też dostępny do dyspozycji. Będzie strefa supercarów, czyli tam są no, drogie, mocne samochody znanych marek, lubianych, Ferrari, Lamborghini, McLaren,
nie codziennie widoczne
Martin
na ulicach, bo właściwie no, one jeżdżą czasami, ale to nie jest tak, że można podejść i dotknąć. A tutaj będzie można zobaczyć dokładnie i przypuszczam, że może nawet zasiąść za kierownicą na chwilę, żeby się przymierzyć.
Tak, jest możliwość obejrzenia tych aut z bardzo bliska, ponieważ nie ograniczamy dostępu jakby do nich, więc w sposób taki, żeby można będzie obejść, bo często na imprezach te superkary są, ale często są podgradzane, czyli mamy samochód, który możemy obejrzeć za jakieś tasiemki, za jakichś pachołków, a tutaj jest możliwość podejścia, zrobienia sobie zdjęcia z samochodem, obejrzenia go dokładnie, więc taka możliwość jak najbardziej jest. Samochodów będzie też kilkadziesiąt, czyli wartość tej strefy to będzie naprawdę też i kilkadziesiąt pewnie milionów, jak to byśmy wszystko zsumowali w jednym miejscu. Tak jak wspomniałem, będzie strefa aut amerykańskich, no i samochodów tuningowych, których będzie też blisko 300, więc będzie się działo, będą też na koniec imprezy koncerty.
O, to też ciekawa informacja, no właśnie, bo motoryzacja z kulturą czasem idzie w parze, a tutaj jak gdyby jest możliwość połączenia tego, czyli kto wystąpi?
To będzie bardzo mocna scena rapowa, będzie Hempgru, Molesta, będzie Tede, więc jakby taka można powiedzieć oldschoolowa czołówka rapowa Polski, jeżeli ktoś, że tak powiem, się słucha lub interesuje rapem, no to na pewno na pewno te pseudonimy nie są mu obce.
Ja w tamtym roku, pamiętam, była też taka strefa dla tych, którzy uwielbiają turystykę i turystykę motoryzacyjną, bo można było pooglądać kampery różnego rodzaju.
Tak, w tym roku również będą kampery. Jest taki jakby zlot kamperów plus oczywiście strefa dla kamperów. I coś, czego nie było, czyli będzie strefa też motocykli, która będzie dość mocno rozbudowana, bo tutaj są współorganizatorami tej strefy. Jest oczywiście nasz lokalny tutaj Game Over Cycles, Harley Davidson.
Czyli to będą też motocykle różnych producentów z różnych części świata?
Tak, z różnych części świata i często też zmodyfikowanych, więc dla miłośników dwóch kółek również się znajdzie dużo ciekawych sztuk motocykli, które będzie można obejrzeć. Czyli można powiedzieć, z mojej perspektywy będzie to taka kompletna impreza, bo będziemy mieć tak naprawdę wszystko, co można mieć z motoryzacji w jednym miejscu.
Widziałem też różnego rodzaju środki do pielęgnacji samochodów, karoserii i tak dalej. To wszystko też pojawi się?
Tak. Jest mnóstwo wystawców, którzy między innymi też firmy detailingowe, firmy, które zajmują się sprzedażą kosmetyków samochodowych, więc będzie można do tych wystawców na pewno podejść, podpytać, jeżeli ktoś ma ochotę jakoś, nie wiem, zadbać bardziej o swój samochód, no to na pewno będzie mógł liczyć na jakąś poradę profesjonalistów, którzy się tym zajmują. Kupić sobie też takie kosmetyki na miejscu, jeżeli będzie chciał.
Wiemy, że miasteczko studenckie Politechniki Rzeszowskiej w najbliższy weekend, ale teraz konkretnie od kiedy, o której godzinie i tak dalej.
Impreza startuje dokładnie 29 sierpnia i kończy się 30. Startujemy od 10.
Od godziny 10 w sobotę, a później...
Do późnych godzin nocnych tak naprawdę, no do ostatniego koncertu, czyli do ostatniego występu, ostatniej piosenki i ostatniego fana.
A niedziela?
Niedziela, no to będziemy kończyć wcześniej, no gdzieś tak 18 będą zamykane.
Ale też od godziny 10, tak?
Tak. Mhm.
No to zapraszamy bardzo serdecznie. Speed Show w Rzeszowie po raz czwarty na terenie miasteczka Politechniki Rzeszowskiej. Myślę, że ta impreza zgromadzi sporo fanów motoryzacji, a szczególnie tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda profesjonalny drift, bo jeszcze wracając do tego driftu, ja pamiętam też, że ci drifterzy, kierowcy tych samochodów, to są ludzie, którzy biorą udział w różnego rodzaju zawodach, czyli mistrzowie.
Tak. Mamy kierowców, którzy też biorą udział w DMP, czyli driftingowych mistrzostwach Polski. Też takich półprofesjonalistów, można powiedzieć, i profesjonalistów. Samochody z mocami do ponad 1000 koni, więc... No będzie się działo.
Jeżeli ktoś ma w swoim garażu wyjątkowy model samochodu, to też może przyjechać?
Oczywiście. Mamy jeszcze aktywne zgłoszenia. Przez formularz na stronie można się zgłosić, no bo, że tak powiem, przeprowadzamy selekcję samochodów. To nie jest tak, że wpuszczony zostanie, że tak powiem, wystawiony każdy samochód. Jeżeli spełnia on kryteria stawiane przez nas, wystarczy załączyć zdjęcia, krótki opis samochodu, modyfikacji i jak najbardziej taki samochód może się zakwalifikować.
Zapraszamy serdecznie. O Speed Show opowiadał Państwu Adam Motyczyński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kolejne zaproszenie na motoryzacyjny zlot kierujemy do miłośników pojazdów zabytkowych. Jan Garbacz, znany youtuber i pasjonat motoryzacji, i zarazem powiem, że organizator zlotu motoryzacyjnego w Ulanowie.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Organizujemy teraz zlot pojazdów zabytkowych w Ulanowie koło Stalowej Woli 12 września roku bieżącego.
Zlot pojazdów zabytkowych, czyli czego się można spodziewać tam, bo pewnie masz już dość dużą orientację i niektórzy już, przypuszczam, zaczęli się zgłaszać.
Tak, zaczęły wpływać już zgłoszenia, jest ich całkiem sporo, będą to przede wszystkim samochody zabytkowe. Uruchomiliśmy możliwość rejestracji internetowo przez moją stronę www.jangarbacz.pl. Tam znajdziecie też Państwo wszystkie informacje odnośnie naszego zlotu, który myślę, że jest taką fajną i nową inicjatywą, jeżeli chodzi o promowanie i poznawanie nie tylko pojazdów zabytkowych, ale także naszego województwa.
Słyszałem, że w Waszym rejonie jest sporo sympatyków i właścicieli pojazdów zabytkowych, czyli jeśli możesz powiedzieć, jakie auta tam przyjadą, kogo będzie można spotkać?
Stalowa Wola jest rzeczywiście takim przyczółkiem pojazdów zabytkowych. Mamy naprawdę aktywny automobil klub, ale nie tylko automobil klub Stalowa Wola, bo będziemy mieli przyjemność gościć uczestników z całej Polski. Będzie też gość specjalny. Pozwólcie Państwo, że jeszcze to zostawmy w tajemnicy, ale sądzę, że osoby, które się interesują zabytkową motoryzacją, na pewno będą doceniać tych gości.
Na Twoim kanale można oglądać różnego rodzaju recenzje, informacje o samochodach tych z poprzedniej epoki. Tak osobiście to jaki samochód Cię najbardziej kręci?
Osobiście to powiem, że mam tych samochodów prawie już 500, więc ciężko mi w formacie tej krótkiej audycji powiedzieć, jaki jeden samochód można byłoby wybrać, bo jest ich naprawdę, naprawdę dużo, ale no, kocham włoską motoryzację, podziwiam francuską, więc przedstawiciele i tej będą obecni na zlocie.
Ulanów to jest takie piękne miejsce, właściwie to już po wakacjach będzie, chociaż studenci to wiadomo, że mają nieco dłużej wakacje. Czy ten zlot to po raz pierwszy tam się odbywa, w tym miejscu akurat, czy już to któryś raz?
Ulanów jest faktycznie taką piękną, niewielką miejscowością, stolicą flisactwa polskiego, więc jakby nie było transport, oczywiście w zupełnie innej formie, bo to był transport rzeczny, natomiast mamy tam piękny ośrodek Tanew, który jest wspaniałe miejsce na organizowanie tego typu zlotów w lesie, niedaleko rzeki, z pełną infrastrukturą gastronomiczną, co też jest ważne, bo przecież będziemy podziwiać te pojazdy, będziemy rozmawiać z właścicielami, będziemy nagradzani, ale też chcemy odpocząć, chcemy z przyjaciółmi się spotkać, których nie widzimy tak na co dzień, siąść przy kawce, przy czymś do zjedzenia i to wszystko będzie tam zapewnione.
Czy jako organizator przewidujesz jakieś konkursy dla uczestników?
Jak najbardziej, mamy tutaj wraz ze swoimi partnerami sporo konkursów, sporo nagród, wyróżnień, więc sądzę, że no i nawet w pakietach zlotowych każdy coś miłego dostanie, więc sądzę, że przyjazd tutaj nie będzie oznaczał zmarnowanego paliwa.
Przypomnijmy zatem, kiedy i o której godzinie można się tam zgłosić.
Zlot rozpoczyna się 12 września w sobotę. Zapraszamy gości już od 9, a uczestników zapraszamy już od godziny 8. Bramy będą dla nich otwarte. Jest to zlot jednodniowy, ale jeżeli ktoś z Państwa ma trochę dalej albo chce po prostu wypocząć, będzie możliwość przenocowania. Tutaj mamy duże spektrum możliwości.
Adrian Rzeźnik, gość w programie w Motomagazynie dzisiaj. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Jak wrażenia? Właściwie już chyba odpocząłeś po tych nerwach związanych z 35. rajdem rzeszowskim.
Tak, troszkę odpocząłem, bo jednak no, było sporo emocji, ale czeka nas z Kamilem i z całym zespołem kolejny rajd, równie wymagający i ciężki i też pewnie spodziewamy się większej ilości stresu, no bo jednak walczymy o tytuł. Różnica pomiędzy braćmi Szejami. Łączna, no różnica jest jednego punkta, więc musimy walczyć, no bo ten kto wygra rajd, to zostaje mistrzem. Pewnie będzie większy jeszcze stres, ale...
No tak, bo to tutaj jeździliście powiedzmy na własnym podwórku, a ten kolejny rajd on będzie we wrześniu. I gdzie to się będzie odbywało?
W Wiśle. Mhm. I tak jak powiedziałeś, własne podwórko, ale niekoniecznie, bo Jarek Szeja... No tutaj startuję myślę, że lekko od 8-10 lat. Ja, to jest mój drugi start w mojej karierze, więc niekoniecznie znam te odcinki lepiej niż on. Na pewno jest to większy sentyment, no bo jest to mój domowy rajd, mam większe wsparcie i na pewno dużo więcej rad dostaję od miejscowych typu, na przykład Grześka Grzyba.
No właśnie, tak powiedziałeś Grześka Grzyba. Ja z nim rozmawiałem, z wami wszystkimi rozmawiałem przed samym rajdem i z Grześkiem również i nawet go zapytałem, mówię Grzegorz, ale Adrian nie jest dla ciebie konkurencją? Bo tak się chwalisz tutaj, że to uczeń i tak dalej, że mu pomagasz. A on mówi, no jest konkurencją. Cóż mam powiedzieć więcej, ale chciałbym, żeby wygrał. To były jego słowa. Ty czułeś jego konkurencję na plecach? To, że jedzie za tobą zaraz?
Nie, w ogóle nie czułem konkurencji. I tak jak mówię, to jest taki mój wujek. Jestem jego podopiecznym. On mnie tak naprawdę uczył od początku, bo jak wsiadłem pierwszy raz do porządnej rajdówki, to było jak miałem 14 lat, to był Peugeot Rally 4, no to on mnie uczył tego wszystkiego i zresztą znam go też prawie, że całe życie, no bo mój tata go z nim się ścigał i rywalizował, więc nie, w ogóle nie było takiej konkurencji, bo pomiędzy odcinkami zatrzymywaliśmy się i przeglądaliśmy razem nagranie od załogi szpiegowskiej, gdzie patrzyliśmy na różnicę czy zmianę różnych rzeczy na odcinku. Mhm. I sam go pytałem o niektóre rzeczy, tak samo jak i on mnie pytał, więc wymienialiśmy się czasami takim swoim doświadczeniem. Ja nie czułem tej konkurencji tak samo jak i on. Myślę, że też nie za wielkiej czuł, bo razem się wspieraliśmy i razem po prostu ścigaliśmy się o podium.
Przypomnijmy, że to też takie trochę historyczne zwycięstwo w rajdzie rzeszowskim, bo twój tata, Maciej Rzeźnik, 12 lat temu zdaje się, tak, wygrał rajd.
Tak.
I co ci powiedział na mecie, jak okazało się, że również ty zajęłeś pierwsze miejsce?
Na mecie powiedział mało słów, też nie było za wiele czasu, bo jednak no, stało.
Ale radość była.
Radość ogromna była, na pewno radość ogromna była i też spełnienie, bo każdy z nas się bardzo o tym wszystkim mocno stresuje, bo każdy, cały zespół i też dużo kibiców, jak i rodzina, która tutaj była na rajdzie, no to wkłada to w serce i stresuje się bardzo, bardzo, bardzo mocno. Z takich ciekawych to rzeczy, to ja z tatą i ogólnie z zespołem, czy tam z Filipem, czy z Grześkiem, jestem w miarę umówiony w ten sposób, że nie rozmawiamy podczas rajdu za wiele. Już wiem, co mam robić, więc sam sobie zarządzam różnymi rzeczami. Jeśli ja coś potrzebuję, to ja się do nich odzywam. No i przez ten cały sezon nie za wiele odezwałem się do taty z jakąś potrzebą wielką. Wiadomo, że tam były jakieś małe rzeczy, ale niewielka. A przed pierwszym odcinkiem, gdzie mieliśmy ścianę deszczu, odezwałem się do niego, bo pamiętam, że też sobie bardzo dobrze radził, nawet mocną przewagę wygenerował właśnie w takich warunkach też na rajdzie rzeszowskim i zapytałem się go, tata, jak mam jechać w takich warunkach? No, synek, musi unikać cieków wonnych, musi jechać bardzo spokojnie, ale sprytnie i szybko.
No tak, jak powiedziałeś, już pogoda trochę spłatała figla, bo właściwie to jest coś, czego nie można przewidzieć na rajdach. Chociaż mamy piękną, słoneczną pogodę, potem przyjdzie burza i właśnie tak się stanie, jak się stało na rajdzie rzeszowskim. Załoga, która była na trzecim miejscu, narzekała, że ten przejazd przez wodę w Lubenii, to właściwie to już nie jest przejazd przez wodę. Aż tu nagle, proszę bardzo, wszystko się zmieniło, prawda?
Tak, tak. No nie spodziewaliśmy się takiej pogody. Też to naprawdę przed startem pierwszego dnia liczyłem, że nie będzie deszczu, bo powiedziałem też w wywiadach i ja też nie mam takiego doświadczenia w takich warunkach, bo jednak w tym roku ani raz nie jechałem w deszczu, tym autem nigdy w życiu, a ogólnie w moim życiu myślę, że przejechałem około 50 km maksymalnie w takich warunkach, więc nie wiedziałem się czego spodziewać, miałem jakąś tam teorię, ale nie za wielką, ale praktyki nie miałem, więc chciałem, żeby nie było takiej pogody, ale no niestety warunki są zmienne, musimy się dostosować i jechać.
Przed tobą walka o mistrzostwo, właściwie przed wami, no bo oczywiście również mowa tutaj o twoim pilocie, Kamilu Kazdroniu. Powiedz, jakie cechy powinien mieć, a właściwie jakie cechy powinna mieć załoga, która no, wygrywa rajdy, żeby być zgraną załogą, żeby to po prostu no, zrobić i stanąć na podium na pierwszym miejscu?
Na pewno zrównoważenie i umiejętność panowania nad emocjami to jest, myślę, że jedna z najważniejszych kwestii. Bo naprawdę jest to duży stres, gdzie załóżmy walczysz o pierwsze czy tam drugie miejsce z przeciwnikami, z rywalami i cały czas musisz jechać na bardzo wysokim tempie i nie możesz też popełnić błędu, bo w Mistrzostwach Polski nie mamy czegoś takiego, że możemy odliczyć sobie rundę, bo w niektórych zawodach jest tak, że możemy pozwolić sobie czasami na popełnienie błędu, gdzie nie dojedziemy rajdu i możemy sobie odliczyć jeden rajd. W Mistrzostwach Polski nie ma takiego czegoś, więc nie możemy sobie pozwolić podczas 6 rund ani na jeden błąd, bo może to po prostu spowodować, że nie będziemy mieli szans na Mistrza Polski, więc musimy jechać bardzo płynnie i nie popełniać błędów, bo każda sekunda na koniec sezonu ma wielką wartość.
No to nie tylko Mistrzostwa Polski, bo też walczycie o Mistrzostwa Europy przecież, tak?
Tak, ale w Mistrzostwach Polski walczymy o Mistrza Polski, o tytuł, a w Mistrzostwach Europy jeździmy sobie treningowo, żeby zbierać to doświadczenie, bo jednak mam nowy samochód w tym roku, więc każdy rajd dla mnie to jest nowe doświadczenie.
Przed tobą ten ostatni w sezonie rajd, który może zadecydować w sumie o wszystkim. No właśnie, niewielka różnica punktów, więc co, trasa już jest poznana, czy na razie jeszcze po wakacjach odpoczywasz?
Nie, trasy nie możemy niestety poznać, bo od razu wyszły oficjalne trasy, ale nie możemy na nich być, bo to jest niezgodne z regulaminem. Mamy tylko dzień zapoznania przed rajdem w tygodniu rajdowym, więc wtedy możemy się zjawić na trasach. Więc jedynie co, to mogę poprosić Krześka o nagranie z rajdówki, żebym mógł sobie w miarę utrwalić, czy spróbować zapamiętać jakieś zakręty czy odcinki.
Kiedy rajd Wisły dokładnie?
17-18 września, z tego co się nie mylę, albo 18-19.
No to właśnie wszystko przed tobą. Powiedziałem, że jesteś po wakacjach. Jak się udały wakacje?
Bardzo dobrze. Była cały czas słoneczna pogoda. Ja w tym roku nie byłem ani raz na wakacjach i ogólnie rzadko jeżdżę, bo nie ma tego czasu z tatą, ale byliśmy wspólnie rodzinnie, też ze znajomymi, więc bardzo, bardzo fajnie, bardzo udany wyjazd.
Słuchaj, no to trzymamy kciuki, aby udało się zdobyć to mistrzostwo. No i oczywiście spotkamy się pewnie już po rajdzie Wisły. Tutaj zapraszam serdecznie.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Widzimy się po rajdzie.
Adrian Rzeźnik był naszym gościem. Teraz kilka ciekawostek ze świata motoryzacji. Przegrzewanie się baterii w samochodzie elektrycznym przy temperaturze powietrza przekraczającej 35 stopni Celsjusza czy ograniczenie zasięgu pojazdu przez włączoną klimatyzację to mity, które obala prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś. Wyjaśnia, że auta są testowane w skrajnych warunkach.
Ja nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek producent pozwolił sobie na to, żeby w 35 stopniach jakikolwiek samochód, wszystko jedno w jaki sposób napędzany, był niebezpieczny dla otoczenia. Przecież pamiętajmy, że spalinowe samochody mają bak, w którym jest paliwo. No i też to musi być bezpieczne.
Prezes PZPM mówi również, że włączenie klimatyzacji w samochodzie elektrycznym nie zmniejsza znacznie jego zasięgu.
To nie jest tak, że włączenie odbiornika prądu, takiego jak klimatyzacja, radio czy światła, spowoduje gwałtowny, bardzo wyraźnie widoczny spadek zasięgu. W samochodzie elektrycznym ta energia jest zgromadzona w baterii, więc im więcej odbiorników prądu, no to zupełnie logiczne, że ten zasięg będzie mniejszy. Natomiast no, opowieści o tym, że jak włączymy klimatyzację, to zasięg nam spadnie o połowę, należy jednak mimo wszystko między bajki włożyć.
Do połowy tego roku po polskich drogach jeździło już prawie 155 tysięcy samochodów elektrycznych. Zdaniem 31% kierowców leasing samochodu lub najem długoterminowy pozwalają częściej zmieniać auto i jeździć pojazdem wyposażonym w najnowsze rozwiązania. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Santander Consumer Multirent. Jak wynika z badania, 31% kierowców uważa, że możliwość częstszej wymiany samochodu, dzięki czemu można jeździć autem wyposażonym w najnowsze rozwiązania techniczne, jest argumentem na rzecz wyboru leasingu lub wynajmu długoterminowego zamiast zakupu pojazdu na własność. 29% respondentów zdecydowanie nie zgadza się z tym twierdzeniem, a kolejne 27% raczej się nie zgadza. Największy entuzjazm do takich rozwiązań wykazują osoby w wieku 50-59 lat, to jest 43% w tej grupie wiekowej. Opinie te podziela też 39% najmłodszych kierowców w wieku 18-29 lat, a także 37% rodziców nieletnich dzieci. To o 12 punktów procentowych więcej niż w przypadku osób, które nie mają pod opieką małoletnich, to jest 25% wskazań. Wyniki badania pokazują, że nowoczesna technologia może stać się impulsem do zmiany sposobu finansowania auta, niezależnie od kondycji materialnej. Wśród respondentów, którzy najgorzej oceniają swoje finanse, odsetek osób, dla których większy dostęp do nowinek technicznych stanowiłby argument za wyborem nowoczesnej formy finansowania zamiast zakupu na własność, wyniósł 37%. Dla porównania, wśród osób w dobrej kondycji materialnej z takim podejściem zgodziło się łącznie 34% ankietowanych, a wśród respondentów ze średnim dochodem 23% zauważył Cezary Kręcichwost z Santander Consumer Multirent. Ankietowani biorący pod uwagę leasing lub najem długoterminowy mają konkretne wymagania dotyczące wyposażenia samochodu. Największa grupa, to 33%, oczekiwałaby aktualnego i wygodnego standardu, który nie musi jednak oferować najnowocześniejszych nowinek technologicznych. Z kolei 13% badanych chciałaby, by samochód wyposażony był w zaawansowane rozwiązania z najwyższej półki. Podstawowe funkcje wystarczyłyby 19% ankietowanych, a 6% poszukiwałoby maksymalnej prostoty. Najwyższe wymagania co do wyposażenia samochodów w leasingu czy wynajmie długoterminowym mają najmłodsi dorośli. 24% osób do 29 roku życia chciałoby korzystać z aut z bardzo wysokim wyposażeniem. Również aktywni rodzice częściej poszukiwaliby wysokiej klasy nowoczesności. Takie oczekiwanie wyraziło 17%. W grupie 30-latków najczęściej, 40% wskazań, wyraźna była potrzeba użytkowania samochodu spełniającego aktualne standardy wyposażenia. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS w dniach od 20 do 30 czerwca bieżącego roku wśród 1000 respondentów. Jak podaje Autoświat, Polska szykuje odwrócone tablice rejestracyjne. To nie stylistyczna fanaberia, ale sposób na problem, który narasta wraz z importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych. W niektórych regionach kończy się już pula dostępnych numerów. Gdy w 2018 roku wprowadzono skrócone tablice rejestracyjne dla wybranych samochodów, zacząłem się zastanawiać, jak długo potrwa, zanim wyczerpie się pula dostępnych numerów. Wygląda na to, że ten moment właśnie się zbliża, zwłaszcza w niektórych regionach kraju. Dlatego Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją przepisów regulujących wydawanie skróconych tablic rejestracyjnych. Problem jest szczególnie widoczny na Mazowszu, gdzie rejestruje się najwięcej aut sprowadzonych z USA. Żeby jak najprościej zwiększyć pulę dostępnych numerów, nowe przepisy zakładają odwrócenie układu znaków. W praktyce oznacza to, że wyróżnik województwa trafi na koniec tablicy, co pozwoli wygenerować nawet 255 tysięcy dodatkowych kombinacji. Skrócone tablice rejestracyjne są przeznaczone dla samochodów, których miejsce na tablicy jest mniejsze niż europejski standard. Najczęściej dotyczy to aut sprowadzonych z USA. Niestety skrócony format oznacza mniej znaków, a to przekłada się na szybsze wyczerpywanie się dostępnych kombinacji. Obecnie na skróconych tablicach najpierw pojawia się literowy wyróżnik województwa, a potem kolejne znaki. Po zmianach kolejność będzie odwrotna. Od lewej strony pojawi się trzyznakowy wyróżnik pojazdu, a po prawej litera województwa. Dzięki temu prostemu zabiegowi, bez zwiększania liczby znaków, pula dostępnych numerów znacząco wzrośnie. Rozporządzenie ma być gotowe w czwartym kwartale tego roku. Według Ministerstwa Infrastruktury zmiana jest konieczna, szczególnie w województwie mazowieckim, gdzie wyróżniki W i A są już na wyczerpaniu. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to niszowy problem, Polacy wyraźnie upodobali sobie samochody z USA. Jak wynika z danych Instytutu Samar, tylko w pierwszych 7 miesiącach tego roku w Polsce zarejestrowano 46 572 używane auta sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych, czyli o 6,8% więcej niż rok wcześniej. W całym 2025 roku do kraju trafiło ich ponad 76 tysięcy, co oznacza wzrost o 12,9% rok do roku. Dzięki temu USA są już trzecim największym kierunkiem importu samochodów do Polski. Jeśli obecny trend się utrzyma, wkrótce mogą wyprzedzić Francję, ustępując jedynie Niemcom. Problem z dostępnością numerów na skróconych tablicach zaczyna więc być coraz bardziej odczuwalny. Sytuację częściowo ratuje fakt, że nie wszystkie samochody sprowadzane z Ameryki Północnej wymagają takiego formatu tablic. Gdyby było inaczej, pula dostępnych oznaczeń mogłaby wyczerpać się znacznie szybciej. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy za tydzień. Jerzy Dziobak, realizator audycji i autor Maciej Ignatowski. Szerokiej drogi.